za 30 lat już wszyscy będziemy żyć metaversum. Znacjonalizować bogatych i ich majątek rozdać między ubogimi. Trzecia RP jest systemem neokolonialnym stworzonym w interesie Stanów, Niemiec, tej bogatej północy. Oni nie chcą, żeby te doły społeczne czytały, powiedzmy, tę lewicową literaturę, bo wtedy te doły społeczne zrozumieją, że ktoś na nich zarabia i ktoś nimi rządzą i co? I zrobią rewolucję. Ta oferta niemiecka oznacza tak naprawdę koniec Polski, technologię podboju i wyzysku. Coś, co miało zbudować potęgę Europy, stało się w gruncie rzeczy przyczyną klęski.
Dzień dobry, cześć. Z tej strony Robert Gubczak, a ty oglądasz kolejny odcinek na kanale wydawnictwa Ekspertia. Dzisiaj jest ze mną Magdalena Dziętek-Jelomska, publicystka, prezes Fundacji Instytut Badawczy Provita Bona, autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym książki Imperium Klausa Schwaba. Cześć Magdalena.
Cześć, witam.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Porozmawiamy sobie dzisiaj na początek troszeczkę o aktualnej sytuacji w Europie Środkowej. A później taką ważniejszą częścią tego wywiadu będzie twoja książka Imperium Klausa Schwaba. Myślę, że to jest temat bardzo ciekawy, więc porozmawiamy sobie właśnie o tym, o tej jego filozofii, o wielkim resecie, czy rzeczywiście jest się czego obawiać, czy te działania już się dzieją, więc o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Natomiast na sam początek, jak byś oceniła aktualną sytuację geopolityczną w Europie Środkowej?
Niedawno usłyszałam bardzo mądrą rzecz. Od razu chcę powiedzieć, że to nie jest jakby moje sformułowanie, ale je sobie wzięłam, bo jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobre. Otóż trzecia RP powstała jakby dzięki pewnej konstelacji, pewnemu układowi geostrategicznemu, pewnemu też układowi ideologicznemu. I tego układu już nie ma. I to jest to, co na początku powinno rzeczywiście dobrze wybrzmieć, że ten świat, który znamy w takiej formie, on już tak naprawdę nie istnieje, ale my tego jeszcze do końca nie zrozumieliśmy i to do nas do końca nie dotarło. Chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji tak daleko idącej zmiany geostrategicznej, zmiany, jakiej nie było przez ostatnie, bym powiedziała, 500 lat. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nowym hegemonem, kiedy w ogóle centrum świata przeniosło już się do Azji, już tam jest, kiedy ten porządek taki europocentryczny, zachodocentryczny, tak to nazwijmy, już się załamał, on już jest podważony i mamy do czynienia, mówiąc trochę językiem Karola Marksa, z taką dryfującą nadbudową w sytuacji, kiedy baza już się zmieniła, baza już jest inna, ale ta nadbudowa jeszcze w jakiś sposób dryfuje. I w Polsce, ponieważ jesteśmy tak bardzo mentalnie przywiązani do tej nadbudowy i często jesteśmy dosyć słabi, jeśli chodzi o takie głębsze analizy, nie dostrzegamy głębi tej zmiany. I to oznacza, że w tej chwili wiele państw, które rzeczywiście mają wysoki poziom jakiejś autonomiczności, suwerenności, odnajduje się w zupełnie nowym porządku, szukają swojego miejsca, szukają jakiejś nowej formuły dla siebie. I ja bardzo bym chciała, żebyśmy też wreszcie dostrzegli potrzebę tego, że musimy taką nową formułę znaleźć, musimy mieć nowy pomysł na siebie, bo ten pomysł sprzed powiedzmy 35 lat, jak rozpadał się Związek Radziecki, zdecydowaliśmy się na wejście do NATO, do Unii Europejskiej, ten pomysł już się wyczerpał.
Czyli można powiedzieć, że z nadzieją patrzymy na to, co mówi Klaus Schwab, bo on poniekąd swój pomysł na tą nową rzeczywistość daje, ale to do tego za chwilę. A czy w świetle tego, co mówisz, bo ogólnie w mediach jest taka teza, że Europa się kończy, że to koniec Zachodu. Często się tak słyszy. Czy to jest realny scenariusz, czy raczej to jest taka kolejna medialna teza, która z rzeczywistością ma mało wspólnego?
Na pewno kończy się ten okres dominacji Zachodu, bo musimy popatrzeć, przez mniej więcej ostatnie 500 lat, kiedy rzeczywiście Europa wyruszyła na oceany i zaczęła podbijać te wszystkie nowe kontynenty, zaczęła się epoka kolonializmu, potem to Europa stworzyła nowoczesną naukę, przez to nowoczesną technikę, udoskonaliła swoje różne po prostu technologie podboju i wyzysku i rzeczywiście Europa przez te ostatnie kilkaset lat dominowała w świecie i to się kończy. Czyli jakby nie kończy się podział na wschód i zachód, nie kończy się Zachód jako Zachód, ale kończy się epoka, kiedy Zachód rzeczywiście dominuje i narzuca też jakąś taką swoją, można powiedzieć, no przekonanie o swojej wyższości. Bym powiedziała, że to się właśnie kończy ta era wyższości i przekonania wyższości Zachodu i to oznacza, że Zachód musi znaleźć nowy pomysł na siebie, nową formułę. To jest ten moment. W szczególności, że globalne południe, bo tak mówimy wschód-zachód, ale w dużej mierze ten konflikt jest zdefiniowany inaczej. Bogata północ, biedne globalne południe. To jest raczej ta oś, te rzeczy nam się gdzieś tam nakładają. Ale już powiedzmy, używajmy tutaj tej mapy wschód-zachód. Ten wschód nie chce w jakiś sposób powtórzyć tego, co robił zachód, czyli dominować. Na zasadzie teraz jakby przejść do własnej dominacji. Skoro wyście dominowali nad nami, to my teraz będziemy to robić wam. Tam jest właśnie zupełnie nowa formuła. To zacznijmy z sobą rozmawiać, znajdźmy jakąś równowagę, zacznijmy siebie wzajemnie szanować. I to jest teraz to pytanie, czy właśnie świat zachodni jest w stanie odnaleźć się w takim układzie, gdzie nie jest tym podmiotem dominującym, narzucającym, tym lepszym, tylko rzeczywiście, czy jest gotowy do tego, żeby uznać po prostu swoją równość i to, żeby dać przestrzeń też innym podmiotom, innym państwom, innym strukturom po prostu do samorozwoju w taki sposób, w jaki one same chcą się rozwijać. Więc to jest bardzo ważny moment i on dotyczy także Polski, ponieważ myśmy się tak bardzo jednostronnie związali z tą, powiedzmy, narracją Zachodu, że Zachód to przyszłość, koniec historii, już więcej żadnej zmiany nie będzie, nie potrzebujemy już żadnych nowych pomysłów, nasza tożsamość już jest jasno określona, a tutaj przyszło coś takiego, gdzie musimy wszystko, dosłownie wszystko, przemyśleć kompletnie od nowa, ale to naprawdę zupełnie od nowa, łącznie z tym naszym przekonaniem, że właśnie Zachód jest tą wyższą formacją i będąc częścią tylko i wyłącznie Zachodu i będąc w tej takiej strefie zgniotu Zachód-Wschód, że to jest dla nas korzystne.
Mhm. A w świetle tego, jakie są aktualnie takie najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi Polska, jeżeli chodzi o swoje bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o swoje relacje geopolityczne?
Musimy pamiętać, że zarówno Polska, jak również i Ukraina mamy bardzo kluczowe położenie geograficzne z punktu widzenia trzech projektów. Pierwszy projekt to jest projekt amerykański, taki można powiedzieć anglosaski, polegający na tym, żeby Europę związać właśnie z tymi państwami anglosaskimi i przerwać, nazwijmy to, łączność, połączenie między Azją a Europą, ponieważ Eurazja jest oczywiście największym zagrożeniem dla dominacji państw anglosaskich i z tego punktu widzenia zarówno Polska, jak i Ukraina, państwa bałtyckie, leżymy w takiej właśnie w tym przejściu między wschodem a zachodem, Azją a Europą, więc opanowanie tego terenu oznacza zdolność do tego, żeby rzeczywiście Europę związać z tymi oceanami, tak to powiedzmy. To jest pierwszy projekt taki właśnie geostrategiczny. Drugi projekt to jest projekt niemiecki, czyli zbudowanie Europy jako takiego niemieckiego imperium i do tego projektu znowu te same państwa są absolutnie kluczowe, bo chodzi o to, żeby wypchnąć Rosję jak najbardziej tutaj z kontynentu i żeby Niemcy miały jak najwięcej przestrzeni, więc kolejne państwo, które jest zainteresowane tutaj przejęciem kontroli nad tym terytorium. No i jest trzeci projekt chiński, nowego jedwabnego szlaku, projekt połączenia Azji i Europy i powrotu do struktury, która była 500 lat temu, czyli do czasu odkryć geograficznych, bo pamiętajmy jedwabny szlak, no to właśnie to połączenie Azji i Europy, no to było te 500 lat, te pierwsze 500 lat historii Polski, tak to możemy powiedzieć. No i dla tego projektu właśnie chińskiego, nowego jedwabnego szlaku, przejścia między Azją a Europą, znowu te same terytoria są absolutnie kluczowe, bo nie da się przejść do Europy Zachodniej z pominięciem tego naszego terytorium. I my jesteśmy w tej chwili autentycznie w takiej strefie zgniotu, jesteśmy w gruncie rzeczy pewnym obiektem, o który walczą różne projekty. Przy czym ten projekt amerykański jest coraz słabszy, dlatego że Stany Zjednoczone są coraz słabsze i okres dominacji dominacji amerykańskiej po prostu się skończył. I to już wiadomo. Stanów Zjednoczonych nie stać już na taką politykę imperialną i Stany Zjednoczone zaczynają prowadzić coraz bardziej taką politykę nacjonalistyczną, czyli koncentrowanie się tylko i wyłącznie na swoim własnym interesie. Więc w tej chwili mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z konfliktem tego projektu niemieckiego, ponieważ Niemcy oczywiście chcą wykorzystać ten moment, że Stany Zjednoczone się wycofują i uważają, że to jest ten moment, żeby wreszcie zrealizować ten projekt, który leżał w ogóle u podłoża i pierwszej i drugiej wojny światowej, bo my o tym często nie pamiętamy, że celem pierwszej i drugiej wojny światowej dla Niemiec było właśnie utworzenie takiej niemieckiej, albo inaczej przekształcenie Europy w taką niemiecką strefę wpływów, w taki niemiecki blok, można powiedzieć, kontynentalny. No i oprócz tego jest ten projekt chiński. I teraz jest kwestia tego, która oferta dla nas jest lepsza. I ja tutaj nie mam wątpliwości, że ta oferta niemiecka oznacza tak naprawdę koniec Polski, ponieważ to oznacza sprowadzenie nas do roli takiej prowincji imperialnej, po prostu prowincji imperialnej, która ma działać tylko i wyłącznie w interesie tego centrum, metropolii, czyli tutaj Berlina i ewentualnie tych najbliższych sojuszników Berlina, czyli po prostu tych bogatych państw północy. Natomiast my mielibyśmy być tylko i wyłącznie takimi eksploatowanymi peryferiami służącymi rzeczywiście tutaj tej metropolii. I ja osobiście uważam i o tym mówię od lat, że dla nas najlepszą propozycją jest ten projekt chiński, nowego jedwabnego szlaku, ponieważ on ma kompletnie inne założenia. On się opiera jednak na zasadzie poszanowania suwerenności poszczególnych państw. Chińczycy nie ingerują w wewnętrzne sprawy państw, każdy się może rządzić jak chce. Ważne jest poszanowanie określonych reguł biznesowych, handlowych, przy czym też pewną taką cechą charakterystyczną cywilizacji chińskiej jest to, że Chińczycy preferują najpierw metody miękkie, czyli etyczne, odwołują się do rozumu i do własnego interesu, czyli składamy wam propozycję, która jest dla was też opłacalna, możemy się dogadać i możemy mieć po prostu zyski dwustronne z danego układu i dopóki rzeczywiście ktoś tych reguł przestrzega, to wszystko przebiega bez problemu. Natomiast dopiero kiedy ktoś zaczyna w jakiś sposób zachowywać się nie fair i używać pewnych rzeczy, jakby no szkodząc innym uczestnikom takiego projektu, no to wtedy Chińczycy potrafią sięgnąć po bardziej skuteczne środki. I ja osobiście uważam, że ten projekt chiński jest dla nas najbardziej korzystny, najbardziej przyszłościowy i rozwojowy. Natomiast to, co w tej chwili robią Niemcy, to jest przede wszystkim militaryzowanie Europy. Jakiś, no, można powiedzieć, szalona wizja tego, że wojna i znowu, no, dosłownie jak w latach 30., że zbrojenia będą najlepszym sposobem na to, żeby rozwijać gospodarkę, żeby pokonać ten kryzys, w którym Europa jest. Ja osobiście uważam, że jest to projekt absolutnie samobójczy i dla Europy, i dla Niemiec, i dla Polski. I dlatego od lat głoszę to, żebyśmy zaczęli wreszcie oglądać się na wschód, zaczęli widzieć, że tam jest już centrum świata, tam są najnowsze technologie, tam jest kumulacja kapitału i że tam jest bardzo dobra propozycja dla nas.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na instytutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Expertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na expertia.com.pl.
Brzmi to rzeczywiście optymistycznie, bo rzeczywiście Polska jest w takim położeniu, które sprzyja dobrym relacjom, to znaczy każda ze stron rzeczywiście ma tutaj sporo do zaoferowania. Natomiast ja się jeszcze zastanawiam, bo wspominałeś na początku rozmowy, że w Europie Środkowej od tam ponad 30 lat realizujemy ciągle ten sam plan, który trzeba by już zmienić. I zastanawiam się, czy w tych ostatnich latach, bo jednak każdy, myślę, z osób, która będzie oglądać ten wywiad, widzi, że zmiany, które dzieją się na przestrzeni ostatnich 5, może 7 lat w Europie są bardzo widoczne, to znaczy Zielony Ład, wszystkie te obostrzenia, wszystkie regulacje, które są nakładane przez Unię Europejską. I zastanawiam się, czy w świetle tych zmian to nie jest tak, że ten projekt niemiecki już bardzo wchodzi nam w takie życie codzienne, w nasze regulacje, w nasze rozporządzenia, czasami nawet nie zwracając na to, co mamy w Konstytucji, tylko nakładając nasze regulacje, które musimy realizować. Czy to nie jest tak, że ten projekt po prostu już się realizuje?
Absolutnie on się realizuje. No to są właśnie te niemieckie metody działania i tutaj ja Klausa Schwaba, który no już nie pełni tych funkcji, których pełnił, prawda? On stworzył, to można powiedzieć, imperium w Davos, ale już został odsunięty od władzy, no ale instytucja dalej funkcjonuje. No jakby tutaj pomysł był taki, żeby za pomocą Unii Europejskiej i różnych takich projektów globalistycznych no właśnie przekształcić Europę w jakieś takie kosmopolityczne imperium. Tyle, że oczywiście tutaj Niemcy mają przewagę nad innymi państwami i gospodarczą, i taką organizacyjną, bo to jest w dużej mierze ich pomysł i to się rzeczywiście dzieje. Kwestia jest tego rodzaju, że ten pomysł zakładał, albo inaczej, to jest trochę na zasadzie właśnie kto pod kim dołki kopie, ten wpada w nie sam, bo ten projekt był pomyślany w ten sposób, że ten zielony ład, zielona rewolucja miała ograniczyć możliwości rozwoju państw biedniejszych, ponieważ to są już pewne po prostu w gruncie rzeczy przeszkody do takiego rozwoju, przez który przeszła Europa. Jak popatrzymy XIX wiek, fabryki, kominy, dymiło się, nie wiem, ścieki lane do rzeki i to był jakiś taki etap rozwoju bardzo brutalny i dla ludzi, i dla środowiska, ale tani, prawda? I to zapewniło jakąś kumulację kapitału, kumulację technologii i bogata północ w pewnym momencie wpadła na pomysł, że weźmiemy teraz, zrobimy taką zieloną rewolucję i nałożymy ograniczenia, chociażby właśnie na użycie tych wysoko różnych emisyjnych źródeł energii, nie wiem, chociażby węgiel i wtedy stworzymy po prostu taki mechanizm, że te państwa biedne już będą zawsze biedne, bo ich nie będzie stać na te technologie, zielone technologie, które są bardzo drogimi technologiami i po prostu zaawansowanymi technologicznie. I rzeczywiście to był pomysł Niemiec, to był pomysł Unii Europejskiej. Z tym jest związana idea ceł, tych właśnie węglowych, czyli pomysł taki, żeby odgrodzić się jakimś takim kordonem ceł pod pozorem właśnie tej ochrony klimatu, tak żeby państwa z innych części świata po prostu musiały płacić dodatkowe cła i nie były po prostu konkurencyjne. Więc to była ta idea, żeby w ten sposób osłabić konkurencję. No i co się stało? No i stało się to, że w tej chwili absolutnymi no przodownikami, można powiedzieć, we wszystkich zielonych technologiach stały się te brudne Chiny. Oni w tej chwili produkują najwięcej paneli słonecznych, najwięcej samochodów elektrycznych, tworzą zupełnie jakieś nowe źródła energii, pracują gdzieś już nawet nad stworzeniem czegoś, co się nazywa sztucznym słońcem. Nie wiem, jaka to jest technologia, jakaś taka plazmowa, ale robią coś, czego Europa nawet nie jest w stanie zrobić. Mają nową technologię jądrową, czyli te elektrownie torowe, na tor. I mamy właśnie w tej chwili z taką sytuacją, że coś, co miało zbudować potęgę Europy, stało się w gruncie rzeczy przyczyną klęski, ponieważ okazało się, że Chińczycy wszystko to robią sprawniej, taniej, na wyższym poziomie i w tej chwili już jest taka sytuacja, że te cła i te wszystkie obostrzenia klimatyczne, one już po prostu nie są żadną jakąś taką prawdziwą, autentyczną zaporą dla Chin i Europa po prostu wpada w swoją własną pułapkę. I powiedzmy na przykład kwestia recyklingu, na przykład mało kto rozumie, po co w dużej mierze został wprowadzony w Europie recykling i w ogóle sama idea tej gospodarki obiegu zamkniętym. Mówi się, że to ma służyć ekologii, że to jest dla środowiska. Nie, to nie jest główny cel. Główny cel jest taki, że Europa jest tym regionem, który, w szczególności Niemcy nie mają zasobów naturalnych, minerałów. To jest ich podstawowy problem. To jest ich pięta achillesowa już od stuleci, można powiedzieć. Tego mają mało. Więc idea jest taka, wchodzimy w recykling po to, żeby maksymalnie wykorzystać wszystko to, co już mamy w obiegu, żebyśmy byli w jak najmniejszym stopniu zależni od zewnętrznych dostawców. To jest ta idea, czyli się odgrodzić i jak najbardziej wykorzystywać to, co się da. No ale no właśnie tutaj, no jeśli popatrzymy, jaką potęgą już są Chiny. Chiny kontrolują tak naprawdę prawie całe przetwórstwo tych metali ziem rzadkich i pomysł, że my teraz mamy konkurować z tymi Chinami poprzez recycling, poprzez to, że będziemy to wszystko zbierać i rozbierać na części, odzyskiwać te wszystkie jakieś tam cenne rzeczy, no jest to pomysł po prostu szalony i skazujący nas na kompletną marginalizację. Ja napisałam książkę o Niemcach, Niemiecki plan o imperium. Ja tam pokazuję, że to właśnie olbrzymią taką jakby z jednej strony siłą, z drugiej strony słabością niemieckich elit jest to, że oni jak sobie stworzą jakiś plan, stworzą sobie jakąś wizję, to potrafią ją realizować przez dziesięciolecia, a nawet stulecia, bo w tej chwili ten pomysł na to, żeby przekształcić Europę w jakieś takie jedno imperium, to jest pomysł mniej więcej z końca XIX wieku. To jest czas, gdzieś tam końcówka Bismarcka, Wilhelm II, to wtedy się zaczęło. I oni cały czas realizują ten sam plan. Bez względu na okoliczności mają ten sam plan. I z jednej strony to jest olbrzymia siła, bo to jest ciągłość i tak jak tutaj właśnie zauważyłeś, to już poszło bardzo daleko. Ich prawo nie interesuje. Oni mają swoje idee fix i nam to narzucają. Ale z drugiej strony to jest kompletnie nieelastyczne. I w sytuacji, kiedy rzeczywiście Chiny okazały się być lepsze, po prostu one wygrały ten wyścig, wygrały tę konkurencję, poszły do przodu, to w tej chwili w interesie Europy leżałaby po prostu współpraca z Chinami. Naprawdę współpraca z Chinami i Chiny są otwarte na tą współpracę. Ale to by oznaczało po prostu już definitywny koniec tego projektu imperialno-europejskiego, Europy jako, jak to w szczególności tutaj pani Ursula von der Leyen lubi mówić, Europa jako aktor geopolityczny, suwerenna Europa, Europa jako mocarstwo. No wtedy należałoby po prostu powiedzieć, że ten projekt się nie powiódł i to by oznaczało, że poszczególne państwa europejskie wracają do swojej suwerenności, wracają do idei państw narodowych i każde państwo narodowe prowadziłoby swoją własną politykę z Chinami. Osobną politykę prowadziłaby Polska, osobną prowadziłaby Francja, osobną prowadziłyby Niemcy, a to jest to właśnie, czego ma nie być. My mamy być częścią tego wielkiego projektu, mamy być eksploatowani. No i tak podsumowując, ponieważ ja te procesy śledzę już od wielu lat i znaleźliśmy się po prostu w jakiejś tragicznej pułapce, ponieważ jesteśmy częścią projektu, który jest tak bezwzględnie realizowany, a który działa niekorzystnie dla całej Europy. I ostatnie słowo. Pomysł na to, żeby militaryzacja, żeby wydawać tak potężne pieniądze na zbrojenia, żeby to miało być jakimś takim kołem zamachowym gospodarki, naprawdę wielu wybitnych ekspertów mówi, że to jest absolutnie błędny pomysł. Nie buduje się bogactwa. Nie buduje się bogactwa przez militaryzację, poprzez wydawanie olbrzymich pieniędzy przede wszystkim na broń w sytuacji, gdy wszystkie inne rzeczy się sypią i rozpadają. To jest pułapka i chciałabym, żeby po prostu jak najwięcej Polaków to rozumiało, że moim zdaniem to nie leży w naszym interesie i powinniśmy jak najszybciej przynajmniej mentalnie się wyzwolić z tego programu.
No właśnie, to jeżeli moglibyśmy jeszcze bardziej poszukać rozwiązań, co powinna zrobić twoim zdaniem Polska ze swoją relacją z Unią Europejską? No bo wiadomo, w tej relacji już jesteśmy i tutaj no, nie mamy zbyt dużego pola manewru, więc co w takim razie powinniśmy zrobić?
To jest tak, ja nie jestem zwolenniczką polexitu, albo inaczej tego hasła polexit, bo nie wierzę w możliwość zrobienia tego. Po prostu nie wierzę w możliwość, ponieważ ta polska, powiedzmy, klasa polityczna jest całkowicie mentalnie spacyfikowana przez tą koncepcję i moim zdaniem większość Polaków nie jest w stanie w ogóle sobie czegoś takiego wyobrazić. To po pierwsze. Po drugie, przygotowanie takiego wyjścia to jest olbrzymia praca koncepcyjna, biurokratyczna, do tego potrzeba kadr i moim zdaniem my w tej chwili tego potencjału naprawdę nie mamy i moim zdaniem to odwraca uwagę po prostu od innych możliwości. Przede wszystkim najpierw musimy wyzwolić głowy. Bo jeśli nie wyzwolimy głów, no to nie ma co w ogóle mówić o jakiejś tam dalszej kontynuacji. Czyli w ogóle musimy zrozumieć, jak ten projekt funkcjonuje i że nie leży w naszym interesie. Po drugie, chodzi o to, żeby widzieć dokładnie, jaka jest sytuacja prawna, czego dokładnie Unia Europejska od nas wymaga, a czego nie. Bo w bardzo wielu rzeczach my wychodzimy zupełnie przed szereg i regulujemy rzeczy, których w ogóle Unia Europejska nie wymaga, a my się już po prostu dostosowujemy do czegoś, czego w ogóle nie musimy zrobić. I tutaj ważna byłaby taka mentalna niezależność polskich analityków, polskich ekspertów, prawników, ekonomistów, finansistów, żeby rozumieli w ogóle do czego te różnego rodzaju brukselskie zarządzenia służą, czego są funkcją i żeby mieli tą swobodę mentalną, żeby po prostu to otwarcie i jawnie mówić, do czego tak naprawdę pewne reguły zostały stworzone i czemu służą. Chodzi o to, żebyśmy mieli odwagę wreszcie myśleć w kategoriach interesu narodowego, bo nam tego zabroniono. My jesteśmy karani za to, jak myślimy naprawdę w kategoriach naszego interesu i mówimy, że coś leży w naszym interesie i wtedy słyszymy, że jesteśmy złymi Europejczykami, że to jest sprzeczne z duchem Europy. Niemcy tego problemu nie mają, Francuzi tego problemu nie mają, wszystkie inne właśnie te państwa zachodnie tego problemu nie mają. One myślą w kategoriach własnego interesu i myślą w kategoriach takich, co mogą z tej Unii dla siebie wyciągnąć i jak tę Unię skonstruować, żeby pracowała w ich interesie. Więc tu jest ta mentalna po prostu niezależność i to uświadomienie sobie, że to przekonanie, że Unia Europejska ma jakieś wspólne interesy, że te poszczególne państwa mają wspólne interesy, jest fikcją. To jest coś, co nam wmówiono właśnie po to, żeby nas kompletnie spacyfikować i żeby nas po prostu tej strukturze podporządkować i żebyśmy już w ogóle nie potrafili myśleć w własnym interesie. Więc to jest to. Jak zaczniemy myśleć we własnym interesie, to wtedy będziemy potrafili kwestionować określone regulacje, podważać te określone regulacje. Będziemy bardziej aktywni w ogóle na forum takim, nie wiem, właśnie europejskim, żeby mówić jasno i otwarcie, że coś jest sprzeczne z prawem. Natomiast docelowo ja osobiście uważam, że ta struktura nie przetrwa próby czasu. Nie mówimy tutaj o najbliższych 2-3 latach, ale moim zdaniem ja nie uważam, żeby Unia Europejska przetrwała następną dekadę, właśnie dlatego, że ona jest napędzana pewną sztuczną ideą, która nie będzie mogła być realizowana w praktyce, bo jest po prostu sprzeczna z rzeczywistością i sprzeczna z tym, w jakim kierunku świat idzie. Przewaga Chin nad Niemcami jest olbrzymia i Niemcy po prostu przegrają tę rywalizację z Chinami i w interesie Niemiec leży po prostu porzucenie tego projektu i wejście we współpracę z Chinami. Jeśli tego nie zrobią, naprawdę przegrają gospodarczo. A jak Niemcy przegrają gospodarczo, to cała Unia się po prostu rozpadnie najzwyczajniej w świecie. Ja uważam, że to jest kwestia czasu. Chodzi tylko o to, żebyśmy byli na to przygotowani, ponieważ my się już tak bardzo mocno związaliśmy z tym projektem, że już często nie mamy właśnie tych własnych kadr myślących narodowo, które potrafiłyby opracować określone strategie, dokumenty, stworzyć rozwiązania i takie określone instytucje. I ja uważam, że w tej chwili jakby zamiast szarpać się z tą Unią tak na całego, na zasadzie polexit, okupacja i tak dalej, powinniśmy z jednej strony podkopywać tę Unię tam, gdzie się da, ale przede wszystkim skoncentrować się na budowaniu siebie, na budowaniu własnego know-how, na budowaniu własnych pomysłów, na nawiązywaniu tych relacji ze Wschodem, bo to jest kwestia Chin, to jest kwestia Indii, to jest kwestia Bliskiego Wschodu, to jest kwestia także państw afrykańskich, które są przecież częścią globalnego południa, więc ja uważam, że się powinniśmy skoncentrować przede wszystkim na wzmacnianiu siebie, a tamta struktura moim zdaniem będzie z czasem coraz bardziej niewydolna i ona nie ma przyszłości, w takiej formie nie ma przyszłości.
To jeszcze bardziej podrążę ten temat, no bo rzeczywiście tak każdy Polak sobie może pomyśleć, jeżeli ja bym poszedł do polityki, to zawsze dbałbym o interes swojego kraju, no bo przecież jestem politykiem swojego kraju, a jednak rzeczywistość pokazuje, że wielu polityków tak nie myśli i chciałem się zastanowić, z czego to wynika? To znaczy, z czego wynika, że niektórzy politycy zdają się, no bo jakby mamy Niemcy i wiemy, dlaczego Niemcy podążają za wizją tą, którą mają tam od ponad 100, prawie 30 lat i dlaczego realizują ten cel, oczywiście różnymi metodami, bo te metody na przestrzeni tych 100 iluś lat się zmieniały, natomiast jesteśmy w stanie uzasadnić, dlaczego oni realizują tą wizję. Natomiast z czego wynika, że polscy politycy realizują wizję nie swojego kraju, tylko kraju niemieckiego.
Na tym polega neokolonializm. Neokolonializm polega na tym, że mamy do czynienia z pewną taką zewnętrzną fasadą udającą dane państwo, ale osoby rządzące tą strukturą są mentalnie całkowicie podporządkowane metropolii. Chociażby poprzez odpowiednie, nie wiem, stypendia, studia, jakieś takie programy indoktrynacyjne. To jest pewna kontrola umysłowa i też określony dobór ludzi. W takiej strukturze neokolonialnej osoby, które myślą rzeczywiście suwerennie, autonomicznie, po prostu nie zostaną dopuszczone do władzy. Jeśli ktoś taki się pojawi, to szybko zostanie w jakiś sposób spacyfikowany i usunięty. Więc to jest to, że ten dobór kadr w neokolonii jest jakby no wprost robiony poprzez, no właśnie rękami tego po prostu centrum rządzącego. To centrum rządzące dobiera sobie ludzi, którzy rządzą taką neokolonią i sobie oczywiście ich dobiera według klucza swojego własnego. I to jest ten problem. Oczywiście ta kwestia ma swoje głębsze przyczyny i to są po prostu przyczyny historyczne, bo no ja zawsze mówię, że ten plan mordowania polskich elit w czasie II wojny światowej to była niemiecka inwestycja w przyszłość. To było planowe mordowanie całej polskiej klasy przywódczej, elit. To byli ludzie pochodzący rzeczywiście, profesorowie, urzędnicy, księża, nauczyciele, no osoby działające w różnych patriotycznych organizacjach, właśnie ci ludzie, którzy myślą narodowo, patriotycznie i mają wiedzę do tego, żeby autentycznie rządzić własnym krajem. Oni zostali planowo wymordowani, czyli oni już nie mieli dzieci, nie mieli już wnuków, ich nie ma. Jakby nie ma już tego, można powiedzieć, całego potencjału, który oni mogli wygenerować. To była naprawdę inwestycja w przyszłość i oni robili to absolutnie z taką świadomością, że to jest odcięcie głowy. Odcięcie głowy, a wiadomo, że odtworzenie elit to jest sprawa często wielu, wielu lat, a czasem nawet i stuleci. To jest bardzo trudno, żeby takie elity odtworzyć, w szczególności, że do tego był Związek Radziecki, był okres komunizmu, czyli dalej te prawdziwe elity nie mogły rządzić, miały ograniczoną możliwość rządzenia. No i potem po 89 roku zaczęła się bardzo silna taka indoktrynacja, chociażby poprzez różnego rodzaju stypendia, czy to niemieckie, amerykańskie, fundusze norweskie, tego naprawdę było mnóstwo. Po prostu mnóstwo takich formatów, które miały na celu zindoktrynowanie Polaków, żebyśmy patrzyli na świat właśnie oczami tych, nazwijmy to, kolonizatorów. Ja pamiętam, jak rozmawiałam kiedyś z jednym Polakiem, którego ojciec jest z Tanzanii, matka Polka, ojciec Tanzańczyk, i ten właśnie Tanzańczyk był w takiej rodzinie ściśle współpracującej z brytyjską metropolią, prawda, z tymi zarządcami w koloniach, i on właśnie mówił, że to było tak, że takie rody, rodziny, które współpracowały właśnie z tymi Anglikami, wysyłano na studia do Londynu, żeby ci ludzie, ci Tanzańczycy, zobaczyli po prostu ten Londyn, zakochali się w tej metropolii, zakochali się w tym Imperium Brytyjskim i żeby chcieli być częścią tego Imperium Brytyjskiego, chcieli mu służyć. I to jest właśnie to jest takie no danie komuś szansy na awans, na bycie kimś, na bycie wyżej w hierarchii, no bo taki Tanzańczyk, prawda, który był po prostu w tym, nie wiem, London School of Economics i potem wraca do tej Tanzanii i jest jakimś profesorem na uniwersytecie. On jest kimś, on ma zupełnie inną pozycję, ale on ma inną pozycję właśnie dlatego, że służy imperium. I to są takie wzorce neokolonialne, które są naprawdę bardzo szeroko opisane w literaturze, tylko ten nasz polski fenomen polega na tym, że my nie potrafimy tej literatury odnieść do samych siebie, bo to jest trudne do zaakceptowania, to jest bardzo psychicznie trudne do zaakceptowania. Kiedy ktoś nam cały czas mówił, że nas wyzwala, że to jest dla naszego dobra, że będziemy, nie wiem, nową Japonią, Irlandią, dogonimy Stany Zjednoczone, że jesteśmy traktowani na równi, że jesteśmy partnerem, że nas się ceni, szanuje, planuje i tak dalej. I to jest taki moment, kiedy zaczynamy rozumieć, że to nie była prawda, że to była manipulacja, że to było zrobione tylko po to, żebyśmy my chcieli de facto robić to, co ktoś dla nas pomyślał, że to jest czyjś pomysł na nas, że ktoś wie, do czego nas potrzebuje użyć, w jakiej roli nas obsadzić, w jakiej pozycji, do czego nas tutaj po prostu przygotował i oczywiście musi nam to tak ubrać i sprzedać, żebyśmy byli przekonani, że to jest dla nas absolutnie najlepsza opcja. Ja myślę, że my na początku tych lat 90. jako naród, jako taki system sterowania społecznego, bo ja się zajmuję też cybernetyką, która jest nauką o sterowaniu i patrzę na to właśnie przez pryzmat takich procesów sterowania, że no właśnie przez to, że nie mieliśmy tych elit, że byliśmy w tyle, jeśli chodzi o wiedzę, o naukę, o rozumienie po prostu tego świata zachodniego, że to było bardzo proste, żeby nas tak zmanipulować, żeby po prostu, że uwierzyliśmy, że naprawdę Zachód jest taki dobry, że się troszczy, że ten obalił ten komunizm dla nas, dla naszego dobra, żebyśmy my po prostu byli wolnymi ludźmi. I mówię to po to, że jakby moim zdaniem to jest ten czas, że trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i naprawdę po prostu dostrzec to, że zostaliśmy oszukani, ale jednocześnie bez popadania w coś takiego, że będziemy teraz się samobiczować, rozdrapywać rany, że nie wiem, tacy głupi byliśmy i tak dalej, bo to do niczego nas nie doprowadzi. To znowu nas gdzieś tam przygwoździ w przeszłości i będziemy cały czas, prawda, żyć tylko i wyłącznie przeszłością, jakieś pogłębia swoje własne traumy narodowe, więc ja to mówię po to, żebyśmy mieli odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i naprawdę zrozumieć, że to jest system kolonialny, neokolonialny. Trzecia RP jest systemem neokolonialnym stworzonym w interesie Stanów, Niemiec, tej bogatej północy i owszem, dali nam się trochę wzbogacić, bo przeciętny Polak jest bogatszy, ale długi są olbrzymie. Jakbyśmy mieli teraz płacić te wszystkie długi, które mamy jako system, jako naród, jako państwo, ja właśnie nie wiem, czy ktokolwiek dokonał takich obliczeń, ale może ktoś kiedyś dokona, bo gdyby się okazało, że teraz każdy z nas ma ten dług spłacić, to jestem ciekawa, czy mimo wszystko bylibyśmy bogatsi niż w 89 roku, czy też okazałoby się, że wcale nie jesteśmy bogatsi niż w tym 89 roku, bo ten dług jest tak wielki, że pożarłby tak naprawdę, jakby spłacenie jego pożarłby tak naprawdę całe to bogactwo, które żeśmy wypracowali. Więc chodzi o to, że my mamy problem, taki mentalny problem z uznaniem tego, że jesteśmy tą neokolonią i tutaj właśnie to globalne południe ma trochę łatwiej, mentalnie łatwiej, ponieważ tamten kolonializm jest taki bardziej brutalny, jest taki bardziej widoczny, w jakiś sposób dla wszystkich to jest jasne, że to jest kolonializm, więc im jest łatwiej to powiedzieć, że tak, jesteśmy, prawda, tutaj ofiarami, nie traktowało nas się poważnie, chociażby, nie wiem, z racji koloru skóry i my już tego nie chcemy, my takiego świata nie chcemy, my chcemy być traktowani wreszcie rzeczywiście na równi i rozumiemy, że to oznacza, że musimy wyjść z tej gry, którą stworzył Zachód, bo Zachód tę grę stworzył pod siebie w swoim własnym interesie i grając w tę grę my nigdy nie będziemy tam, gdzie ten Zachód jest, bo ona jest tak skonstruowana. To jest trochę jak taka gra po prostu z nakowanymi kartami. Nam jest trudniej, bo jesteśmy gdzieś w tej Europie, mamy jakąś tę iluzję, że to jest jakieś chrześcijaństwo, że Zachód jest chrześcijański i że jako chrześcijan to nas się traktuje jakoś inaczej. To jest wszystko nieprawda. To są takie hasła, slogany, za którymi kryje się po prostu bardzo brutalny wyzysk i drenowanie i gromadzenie bogactwa, prawda, w innych częściach świata. Więc ja apeluję do tego, ja uważam, że jednak trzymanie się rzeczywistości i patrzenie prawdzie w oczy, nawet jak ona jest bardzo nieprzyjemna, jednak długofalowo jest to bardziej korzystne, takie trzymanie się iluzji do niczego nie prowadzi, a jest oczywiście bardzo trudne mentalnie, bo się trzeba przyznać, prawda, do jakiegoś błędu, ale też można podejść do tego inaczej, wykorzystali nas, ale też się w międzyczasie czegoś nauczyliśmy, coś zrozumieliśmy, mamy świetnie wykształconych ludzi, którzy pracują w wielu międzynarodowych korporacjach, mają naprawdę olbrzymią wiedzę, umiejętności, zobaczyli świat, coraz więcej Polaków zaczyna rozumieć, że nie mamy w ogóle powodów do tego, żeby czuć się gorszymi, że pracujemy lepiej, że jesteśmy w wielu dziedzinach naprawdę dobrzy, i coraz więcej osób to rozumie i można do tego podejść właśnie w ten sposób, że może potrzebowaliśmy tych 30 lat, żeby rzeczywiście, nie wiem, wyjść z jakichś kompleksów, zobaczyć ten wielki świat, nauczyć się, jak on działa, ale teraz chodzi o to, żeby powiedzieć, on nie działa w naszym interesie, to nie jest tak, jak nam się wydawało. No i po prostu już dziękujemy za współpracę na tamtych warunkach, prosimy o nowe warunki i sami musimy mieć pomysł na samych siebie.
Uwaga, uwaga, krótka informacja. Jeżeli chcesz zupełnie bezpłatnie powtórzyć sobie wiedzę z dzisiejszego odcinka, kliknij linka, który znajdziesz w opisie filmu, aby pobrać plik PDF ze streszczeniem dzisiejszego wideo.
Ja myślę, że też dużo trudniej jest nam to dostrzec, bo te metody, które teraz są stosowane, są dużo bardziej subtelne. I zawsze, no właśnie, są pokazywane jako coś, co jest korzyścią. To znaczy, no, Zielony Ład jest istotny, bo tutaj chronimy środowisko, chronimy planetę. Dzięki nam ta planeta nie zniszczy. No, pomimo tego, że tam Europa odpowiada za 9% światowego, na przykład, emisji CO2, więc nie jest to aż tak bardzo znaczące względem całego świata. No, ale to jednak my jesteśmy tą nacją, tym kontynentem, który może sprawić, że ta planeta nie spłonie. To właśnie tym bardziej podkreśla znaczenie tego, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli że jako Polacy to, co mamy do zrobienia, to jest budowanie świadomości, bo to jest coś, co nam pozwala te metody dostrzec. No i też w takim płynnym właśnie sposobie przechodzimy do twojej książki Imperium Klausa Schwaba i myślę, że to jest postać ciekawa, bo wiele osób patrzy troszeczkę na tą postać w obrębie, wiesz, jakichś teorii spiskowych, które się ma. Ja widzę takiego mema, który, wiesz, ręka steruje jakimiś kukiełkami i kiedy sobie widzę Klausa Schwaba, to właśnie widzę to tą rękę, która steruje poszczególnymi elementami tej układanki, tej wizji Niemiec, którą oni chcą realizować. Więc jakbyś mogła teraz krótko, bo oczywiście troszeczkę już o tym powiedzieliśmy, ale żeby to jeszcze raz wybrzmiało, na czym polega filozofia Klausa Schwaba i jego wizja na tą nową erę i nową normalność?
Tak, od razu powiem, że właśnie ten wielki reset, on został odpalony rzeczywiście w 2020 roku i moim zdaniem to miał być pomysł na cały świat i moim zdaniem jako pomysł na cały świat ten projekt już jest skończony. Świat go nie przyjął, świat go odrzucił, natomiast to jest w tej chwili tak naprawdę plan na Europę i my jesteśmy więźniami tego właśnie planu na Europę, bo to chcę jasno powiedzieć, że w 2020 roku jeszcze jak się temu człowiek przyglądał, to wyglądało to na to, że rzeczywiście to może być plan, który podporządkuje i zawładnie całym światem, ale po prostu widać wyraźnie, że Chiny i globalne południe ten plan całkowicie odrzuciły i w tej chwili to dotyczy w gruncie rzeczy nas, Europy, bo Stany Zjednoczone też już w sposób jasny i wyraźny z tego wyszły. Generalnie, no właśnie, pomysł był taki, żeby wejść w czwartą rewolucję przemysłową. To jest tutaj ta kluczowa idea, albo inaczej, w ogóle sam Klaus Schwab i Davos. Pamiętam, jak pisałam tę książkę, to sama byłam zaskoczona w ogóle zakresem i zasięgiem działalności tej instytucji, bo Światowe Forum Ekonomiczne nam się kojarzy głównie z tymi corocznymi zjazdami w Davos, prawda? W styczniu przejeżdżają najważniejsi ludzie z całego świata, wielka impreza. Wcześniej były jeszcze jakieś tam takie protesty alter globalistów, lewicy, potem gdzieś jakoś też znikły te protesty. Potem się okazało, dlaczego, że tak naprawdę środowiska zostały w dużej mierze przekupione i wyeliminowane z gry. Ale w każdym bądź razie byłam bardzo mocno zaskoczona, że to jest instytucja, która działa cały czas i to forum to jest tylko, można powiedzieć, jakaś taka najmniej ważna część w gruncie rzeczy tego, jakby to ten doroczny zjazd w Davos, że tam na zapleczu po prostu działa wiele różnych programów, które wypracowują strategię działania w przyszłości, pomysł w ogóle na przyszłość. I to jest strategia wypracowywana przede wszystkim przez ludzi biznesu, przez wielkie korporacje. Davos to jest przede wszystkim instytucja stworzona pod wielki biznes, dla wielkiego biznesu i przez wielki biznes. I że to tak naprawdę ten wielki biznes w oparciu o technologie, które rozwija, tworzy określone scenariusze rozwoju przyszłości. I to jest ważne, bo tutaj się pojawia właśnie to hasło tych teorii spiskowych. Jakby ta spiskowość tego rzekoma właśnie polega na tym, że tam siadają ludzie z największych korporacji, które wiedzą dokładnie nad czym pracują i wiedzą, jakby chciały zaprojektować przyszłość, żeby to leżało w ich interesie i było kompatybilne z ich po prostu technologiami i jakby tymi rzeczami, które oferują. I potem chodzi o to, żeby dostosować procesy społeczne do tego, co oni wymyślą. I między innymi chodzi o to, żeby dostosować prawo do tego, co oni wymyślą, bo to wszystko musi być w jakiś sposób prawnie uregulowane. Czyli najpierw ci rzeczywiście tacy strategowie z największych korporacji mają pewną wizję przyszłości na takim poziomie ogólnym, potem siadają tam powiedzmy prawnicy, którzy zastanawiają się, jakie prawo byłoby potrzebne, żeby to wszystko mogło w praktyce zadziałać. I jak ci prawnicy już mają jakiś pomysł, to wtedy to jest podsuwane Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska stworzyła określoną infrastrukturę po to, żeby te technologie, które korporacje tworzą, mogły być wdrożone w życie. I potem Unia Europejska tworzy określone przepisy, które znowu są delegowane do państw członkowskich po to, żeby te państwa członkowskie przygotowały znowu ze swojej strony prawo na to, żeby te określone rzeczy mogły być wdrożone. To jest system sterowania. Dla cybernetyka, dla osoby, która się zajmuje sterowaniem społecznym, jest to naprawdę fascynujące, bo to pokazuje, że jakby no ta demokracja no jest trochę taką no właśnie jakby iluzją w tym znaczeniu, że ci posłowie potem głosują nad tymi ustawami, tak naprawdę nic z tego nie rozumiejąc, bo większość posłów kompletnie nie rozumie tego, nad czym głosuje, prawda? Jest jakaś dyscyplina partyjna, tych dokumentów jest bardzo dużo, więc tutaj rzeczywiście to jest jakaś taka kwestia w gruncie rzeczy używania tej maszynki wyborczej i demokracji do tego, żeby na końcu można było powiedzieć, no ale to wszystko jest demokratyczne, prawda? Ale pomysł, on nie wyszedł z ludu, on nie wyszedł od narodu, on nie wyszedł z dołu, on wyszedł od góry. Ja podam jeden taki przykład. Jednej wizji, którą w tej chwili Unia Europejska bardzo mocno forsuje, to jest projekt Metaversum. Metaversum to jest pierwotnie projekt związany z Facebookiem, z Zuckerbergiem. Generalnie idea jest taka, żebyśmy w przyszłości przebywali głównie w przestrzeni cyfrowej za pomocą różnego rodzaju awatarów, żebyśmy nie spotykali się w świecie realnym, tylko na przykład, żeby miejsce pracy to było właśnie takie miejsce, przestrzeń cyfrowa, gdzie będziemy siedzieć w jakichś takich specjalnych okularach i będziemy jakby widzieć to biuro, w którym jesteśmy, ale ono jest tylko cyfrowe. To biuro będzie wyglądało tak, jakby to było normalne biuro, tylko że każdy będzie tam przebywał tylko za pomocą jakiegoś awatara. No i to jest pomysł, który został bardzo mocno, albo inaczej właśnie w rozwijanie tego pomysłu bardzo mocno zaangażowało się Światowe Forum Ekonomiczne, uważając, że to jest no właśnie taka technologia przyszłości, no bo pamiętajmy jakby co się z tym wiąże, to nie jest tylko kwestia stworzenia tej przestrzeni samego metaversum, ale no to cały internet rzeczy, cały internet ciał, cała czwarta rewolucja przemysłowa no wymaga przede wszystkim no odpowiedniego sprzętu, wymaga odpowiedniej sieci, no całej infrastruktury, więc to jest po prostu kompletna przebudowa społeczeństwa, na której ktoś zarobi. No te korporacje, które to będą wszystko oferować i wdrażać w życie, one na tym zarobią. Niedawno czytałam, że no właśnie chyba nawet Facebook akurat, czy Google kładą jakieś po prostu tysiące kilometrów kabli gdzieś tam pod wodą, że w ogóle ten świat już jest tak okablowany, że w tej chwili te wielkie korporacje dysponują takimi pieniędzmi, takimi zasobami, żeby kłaść swoje własne kable przez oceany, przez morza, żeby mieć swoją własną po prostu infrastrukturę i nie zależeć od infrastruktury innych państw, ich innych podmiotów. No i teraz właśnie wracając do metaversum, Unia Europejska uważa, że to jest taka technologia, która ma zrewolucjonizować nasz świat i że generalnie w przyszłości mamy no właśnie głównie przebywać w tym metaversum. To ma stworzyć rzekomo nowe miejsca pracy, ma zrewolucjonizować cały jakiś nasz sposób funkcjonowania. I w tej chwili w Unii Europejskiej trwa, tam zostało powołane jakieś takie całe ciało, jakieś właśnie tacy specjaliści, cały jakiś taki format do tego, żeby już przygotowywać się do tego, co trzeba zrobić, żeby taka technologia mogła być wdrożona w życie. Więc to tak działa, prawda? I my potem na końcu zostaniemy skonfrontowani z tym, że na przykład zostaną stworzone pewne przepisy, pewne regulacje, które będą faworyzować takie wirtualne biura. Że na przykład przedsiębiorca, który będzie chciał, żeby jego pracownicy byli fizycznie na miejscu, że on na przykład będzie nękany jakimiś podatkami, na przykład ekologicznymi, że to, nie wiem, każdy pracownik, który dojeżdża do miejsca pracy, generuje jakieś CO2, więc będzie za to kara. Natomiast pracodawca, który będzie, przeniesie się do metaversu i będzie jakby tutaj wymagał od swoich pracowników, że mają pracować tylko i wyłącznie wirtualnie w tym metaversum, na przykład będzie dostawał określone dotacje i będzie w jakiś sposób faworyzowany. No i przedsiębiorcy liczą i nagle się okaże, że nie wiem, za 30 lat już wszyscy będziemy żyć metaversum. I to się tak zdarzy, tak jakby samo z siebie, no takie jakby, no tak po prostu wyszło, a mało kto wpadnie na pomysł, że 50 lat wcześniej iluś tam głównie panów spotkało się w Davos i sobie wymyśliło, że taką technologię można stworzyć, że za ileś lat po prostu cały świat tak będzie żył. Więc to jest znowu taka nasza bariera mentalna, że nam się wydaje właśnie, że tutaj te demokracje, że ci posłowie, że to tamte wszystkie decyzje zapadają. Nie, oni dostają tak naprawdę gotowe projekty pisane przez wielkie kancelarie, wielkie podmioty, oni nad tym głosują, nie rozumiejąc w gruncie rzeczy tego, co robią. No i tak ten system po prostu działa. No jakby z punktu widzenia cybernetyka, no to ja go mogę zrekonstruować i powiedzieć, że on tak działa. No i oczywiście pojawia się teraz pytanie, czy to jest dobre? No ja mam problem z tym, że mamy do czynienia z tak daleko idącą kumulacją władzy w rękach tak naprawdę prywatnych korporacji, które nie są demokratycznie kontrolowane, bo chodzi o to, że większość członków tego demosu, tego ludu po prostu tego nie rozumie. Nie rozumie tego. Więc jakby nie chcę od razu jakby decydować, wyrokować, że cały ten system jest absolutnie zły, tylko ja bym chciała, żeby ten system był transparentny, żeby ludzie o tym wiedzieli, jak te decyzje zapadają, gdzie zapadają, w czyim interesie, żebyśmy po prostu to rozumieli i patrzyli tym ośrodkom władzy na ręce. I jak się okaże, że to nie leży w naszym interesie, że to wcale nie będzie fajny świat, jak będziemy od rana do wieczora żyli tylko i wyłącznie w jakimś świecie cyfrowym, siedząc w fotelu z tymi okularami i że przebywanie w świecie fizycznym może być w jakiś sposób nawet karane, bo ci ludzie są zdolni do wszystkiego i nawet mogą wymyśleć, że nie wiem, wychodzenie na zewnątrz jest złe dla środowiska, bo nie wiem, to tak jak w czasie pandemii, właśnie Klaus Schwab gdzieś tam pisał, że no pierwszy raz mamy taką ciszę, że nie ma tych samochodów, nie ma tych samolotów, że ludzie siedzą w domach i jest tak cicho, jest tak wspaniale. Więc oni są do wszystkiego zdolni, no mogą nam zakazać, prawda, tutaj, nie wiem, wchodzenia do lasów, bo to jest nieekologiczne i zaburzamy życie zwierząt i roślin i tak dalej. I to jest, bo jakby no cybernetyk zawsze stawia sobie jedno pytanie. Co jest prawdziwym celem określonych działań? W czyim interesie to działa? To jest podstawowa rzecz. Co jest celem, a co jest tylko i wyłącznie, mówiąc językiem takim kolokwialnym, ściemą? Ponieważ jeśli cel jest w jakiś sposób nieetyczny albo nie do końca leży w interesie innych podmiotów, no to tego się oficjalnie nie mówi, prawda? Więc wtedy trzeba stworzyć narrację, trzeba stworzyć opowieść, trzeba to przedstawić jako coś korzystnego dla innych ludzi po to, żeby ukryć fakt, że jest to robione tak naprawdę w interesie kogoś innego i że jest to dla ludzi szkodliwe. I mnie jako cybernetyka zawsze to interesuje. Jaki jest realny, absolutnie realny cel określonych działań? Kto za tym stoi i w czyim interesie? I jaka jest opowieść na temat tego procesu? I czy ta opowieść na temat tego procesu jest po prostu no, pokrywa się z tym, z tymi realiami tego procesu, tego, do czego to tak naprawdę prowadzi. I to jest jakby moja metoda badań, moja metoda pracy i w swojej jakieś takie działalności właśnie na to uczulam ludzi, żebyśmy sobie zawsze zadawali pytanie, co jest prawdziwym celem, kto za tym stoi, komu to służy, a co jest tylko i wyłącznie taką narracją, która ma odwrócić naszą uwagę od tego, co faktycznie jest robione.
Tak sobie myślę, że to jest w ogóle ciekawe, bo kiedy sobie myślę o metaversum, to znaczy wcześniej tak sobie myślałem, no to właśnie widziałem dużo możliwości, które się z tym wiążą, ale nie miałem takiej myśli w twojej głowie, że przecież jest to też kapitalne narzędzie do indoktrynacji, to znaczy tam świat może być totalnie dostosowany do tego, jak te wielkie korporacje, jak poszczególne kraje chcą, żebyśmy świat postrzegali, w którym będziemy tam funkcjonować. Natomiast wspomniałaś o tym, że mamy się zastanawiać nad tymi celami faktycznymi, prawdziwymi, które stoją za poszczególnymi działaniami. Natomiast no i tak sobie myślę, że z tego też wynika taka, nie wiem, taka woń tej spiskowości, no bo ja sobie myślę, na podstawie czego my mamy stwierdzać, że coś jest prawdziwe, a coś nie jest prawdziwe, no bo tak sobie myślę, że jeżeli ja bym był głową jakiejś korporacji i byłbym wśród tych osób, które mają decydować, które mają się zastanawiać nad przyszłością świata i układać te wszystkie puzzle w taki sposób, żeby im odpowiadały, no to raczej nie chciałbym, żeby te moje decyzje były jawne, to znaczy wiadomo, układałbym to w taki sposób, żeby to było jak najbardziej zamaskowane. Więc czy to jest tak, że nie wiem, my mamy jakikolwiek dostęp do tej wiedzy, która tam zapada, czy raczej tutaj, no właśnie, opieramy się o pewne teorie, opieramy się o pewne podejrzenia, ale no wyjątkowo trudno byłoby, że tak powiem, wejść w głowę tamtej osoby, która tam jest i jakby wiedzieć rzeczywiście o tym prawdziwym celu, który za czymś stoi.
Ten system jest tak skonstruowany, że on w ogóle nie jest tajny, że te wszystkie dokumenty są jawne, one są dostępne, ale o nich się nie mówi. I to jest właśnie ta podstawowa w tej chwili metoda jakaś taka właśnie sterowania i manipulowania, czyli używania mediów do tego, żeby stwarzać tematy zastępcze, żeby ludzie po prostu żyli często jakimiś nieprawdopodobnymi bzdurami, że nie wiem, dwóch polityków zwyzywało się od kogoś tam, prawda? I potem grzany jest ten temat, że tutaj nie wiem, polityk X obraził polityka Y i polityk Y napisał na Twitterze, że polityk X i tak dalej. I to wszystko służy, i to jest celowo robione, absolutnie celowo robione właśnie temu, żeby ludzie nie interesowali się tym, co się realnie dzieje i co jest robione w sposób otwarty, bo te wszystkie dokumenty są, bo właśnie jak pracowałam nad tą książką na temat Davos, ja pracowałam tylko i wyłącznie na dokumentach jawnych, otwartych, dostępnych na stronie chociażby forum, czy też po prostu czytając książki samego Schwaba i jakichś tam innych specjalistów, ekspertów tego forum. I to wszystko jest zupełnie jawnie, otwarcie robione. Tylko właśnie chodzi o to, że jeśli nie mamy określonej wiedzy i przytomności umysłu, w ogóle nie wpadniemy na pomysł taki, że ktoś może coś takiego robić, to nie będziemy tam w ogóle patrzeć. I w tej chwili właśnie to sterowanie głównie polega na tym, na sterowaniu percepcją, na sterowaniu tym, jakby na co patrzymy, czym żyjemy, co nas porusza, co jest dla nas istotne i odwracanie uwagi od tego, co się gdzieś tam dzieje w tle. I to po prostu działa niesamowicie. To jest naprawdę znowu jako dla mnie jako cybernetyka, jakby to zrozumienie, jak to działa i że rzeczywiście można odwrócić uwagę milionów ludzi od pewnych rzeczy, które nawet nie są ukrywane. Jest to w jakiś sposób nawet wstrząsające, bo to pokazuje, że jakby ja się teraz też coraz więcej psychologią zajmuję właśnie, no bo chcę zrozumieć te mechanizmy, jak to jest. I to jest w dużej mierze taki mechanizm, że jakby nam się wydaje, że jesteśmy autorami wszystkich własnych myśli i stanów psychicznych i że jeśli o czymś myślimy, no to po prostu to jest takie autentycznie nasze. I każdy jakiś taki proces autorefleksji, poszerzania sobie swojej świadomości zaczyna się od uświadomienia sobie, że ktoś może mi pod nos podsuwać pewne rzeczy, które ja potem sobie tak biorę i traktuję jako swoje własne, a one one zostały mi podsunięte. I ta uważność zaczyna się od takiej rzeczywiście przytomności umysłu, pewnego dystansu do wszystkich komunikatów i zastanawiania się, z czym ja mam do czynienia. W szczególności, jeśli te komunikaty są bardzo emocjonalne, bo zobaczmy, jak wyglądają te oficjalne media, te mainstreamowe. One już tylko i wyłącznie żyją po prostu podgrzewaniem jakichś bardzo silnych emocji, a bardzo silne emocje wyłączają myślenie. To jest killer dla rozumu, to jest killer dla takiego rzeczywiście trzeźwego myślenia. Jak już wcale jesteśmy w strachu albo w jakiejś nienawiści, bo jesteśmy zżyci, trzymając się tamtego przykładu z tym politykiem X i ten polityk Y go obraził na Twitterze, to my to już traktujemy, że on nas obraził, bo jesteśmy tak, prawda, zżyci z tamtym politykiem i już wcale jesteśmy w tych emocjach. A w tym samym czasie gdzieś, powiedzmy, Komisja Europejska właśnie uchwala jakąś strategię, która będzie miała bardzo realny wpływ na nasze życie. Więc ta spiskowość, jakby, albo inaczej, to tworzenie tego stereotypu teorii spiskowych, bo to jest pewien stereotyp, prawda, ma na celu podtrzymywać nas w takim przekonaniu, że na pewno to, co tutaj widzimy, to, co słyszymy, to jest obiektywna rzeczywistość i żebyśmy w ogóle nie mieli takiej przytomności, że to jest pewna kreacja, że to jest pewien spektakl, że za tym stoją tacy właśnie, nie wiem, no, kreatorzy rzeczywistości, że to jest pewna kreacja, która ma przykryć to, co się robi. Oczywiście, na pewno jest też taki poziom działań tego całego establishmentu politycznego, tych ludzi takich naprawdę absolutnie najbogatszych, których nazwisk my w ogóle nie znamy, gdzie do tego poziomu na pewno nie mamy żadnego dostępu, kompletnie nie mamy żadnego dostępu. Ja coś tam, nie wiem, najwięksi bankierzy świata i tak dalej, to są ludzie, którzy żyją w swoim własnym kręgu, oni się, nie wiem, mieszają też w sensie, nie wiem, żenią między sobą, bo to są po prostu takie grupy interesu. Oni żyją w innym świecie, oni się spotykają w swoich zamkach, pałacach, rezydencjach, oni tam też różne rzeczy jakieś tam swoje ustalają. Do tego nie mamy dostępu, absolutnie nie mamy do tego dostępu. Ale to też absolutnie nie jest tak, bo ten świat jest naprawdę złożony, że światem rządzi jakaś grupa paru osób, która tak ręcznie wszystkim steruje. Nie, świat jest naprawdę bardziej złożony. Oczywiście najbogatsi, najbardziej wpływowi zawsze mają więcej do powiedzenia, bo mają po prostu więcej i oni jakiś kierunek nadają, w jakimś kierunku rzeczywiście to wszystko pchają, ale no wiele technologii tworzy się w jakiś sposób spontaniczny, w sensie, że jakiś, nie wiem, inżynier, programista i tak dalej na czymś przysiądzie, coś by myśli, no i potem pojawia się ta kluczowa kwestia, czy można na tym zarobić, prawda? Bo to jest to, jakby z punktu widzenia korporacji, nawet jak ktoś wymyśli coś fajnego, no to kluczową kwestią jest to, czy można na tym zarobić. I potem się dopiero pojawia właśnie to, czy można na tym zarobić. No jak określone osoby dojdą do wniosku, że można na tym zarobić, to dopiero gdzieś tam to wszystko dalej, gdzieś tam w ruch jest puszczane. Więc tak konkludując, chodzi o to, żebyśmy nie mieli zero-jedynkowego obrazu świata, takiego właśnie, że jest jakaś grupka, która po cichu wszystkim rządzi i my tego w ogóle nie możemy zrozumieć, bo tak nie jest, ale też nie jest tak, że to, o czym mówią media mainstreamowe, to jest najważniejsze, bo to, o czym mówią media mainstreamowe, jest właśnie najmniej ważne i chodzi o to, żeby patrzeć dokładnie tam, gdzie media mainstreamowe nie patrzą.
To ja jeszcze dopytam, bo troszeczkę już o tym rozmawialiśmy, ale czy twoim zdaniem polscy politycy, którzy wspierają ideę Wielkiego Resetu, którzy promują tą ideę, oni są świadomymi agentami, czy raczej są użytecznymi idiotami, którzy po prostu nie mają takiej wiedzy dotyczącej tych poszczególnych zależności? No i, że tak powiem, no można powiedzieć, że są sterowanymi kukiełkami, które po prostu realizują wizję tych osób, które są tam wyżej.
No ja myślę, że większość tych, nazwijmy to, zarządców polskich, bo ja mam jakby problem z mówieniem o nich w inny sposób, naprawdę tego nie rozumiem, że to są ludzie często po prostu znikąd, kompletnie nierozumiejący świata zachodniego. Na pewno są tam jednostki, które świetnie rozumieją, które są częścią jakiegoś układu finansowego, ale to są raczej jednostki. Myślę, że właśnie na tym poziomie polskim tymi, którzy świadomie w tym uczestniczą, to są naprawdę jakieś pojedyncze osoby. Też to jest właśnie kwestia jakby obiektywna, to wynika z tego, że świat zachodni bogacił się już od kilkuset lat. No właśnie to są te podboje kolonialne, wyzysk kolonialny, liberalizm, neoliberalizm i to są często rody, rody, które gdzieś tam od pokoleń po prostu są przy władzy, które ten kapitał kumulują. One tym systemem zarządzają i one ten system rozumieją. No ja tutaj podaję taki bardzo podstawowy przykład. Ursula von der Leyen, ona jest córką pana Alberta, który był prawą ręką Waltera Hallsteina, który budował Komisję Europejską, więc jest osobą już, która po prostu jest z tego układu. No i ojciec współtworzył Komisję Europejską, więc kto się będzie lepiej na tym znał jak ona, prawda? Jednocześnie od strony tam jednej ze swoich babek ma korzenie wśród amerykańskich plantatorów, bo tam jej babka albo prababka była Amerykanką, właścicielką po prostu niewolników na jakiejś plantacji, więc znowu tutaj jest to know-how takie no czysto kolonialne, a patrząc jeszcze gdzieś tam wstecz, to mamy nawet handel niewolnikami, prawda? Więc mamy tutaj do czynienia z ciągłością. Ludzie, którzy no po prostu no od dziecka wychowują się w tych kręgach, one wiedzą jak to działają i potem mamy Polaków, którzy od kilkuset lat, no my żyjemy w gruncie rzeczy na peryferiach Europy, na peryferiach tego transatlantyckiego świata i dlatego my go często nie rozumiemy, po prostu nie rozumiemy tego układu, bo jak jest się poza tym układem, to się go nie rozumie. Natomiast ten układ jest opisywany w literaturze, ale to jest bardzo często literatura lewicowa, której my nie traktujemy poważnie. My uważamy, że to są na pewno marksiści, że to są na pewno źli ludzie i to wszystko jest nieprawda, bo to jest lewica. Nie, ja akurat tę literaturę lewicową, taką właśnie tą antykolonialną bardzo mocno cenię i to są często naprawdę bardzo dobre analizy pokazujące, jak ten system działa, takiego po prostu wyzysku, kumulacji władzy, za tym idzie kumulacja wiedzy, kumulacja kapitału, więc rośnie asymetria między tymi rządzącymi a tymi rządzącymi, rządzonymi a rządzącymi, bo ci rządzący mają coraz więcej wiedzy i dbają o to, żeby ci rządzeni tej wiedzy nie mieli, tylko żeby ich posadzić przed telewizorem, włączyć im ogłupiające seriale i tacy ludzie po prostu są potem całkowicie z zewnątrz sterowni, bo szkoła jest na coraz niższym poziomie, media są na żenująco niskim poziomie, ludzi się zachęca tylko i wyłącznie do zwykłej konsumpcji i rozrywki, życia na jakimś naprawdę takim, przepraszam, ale często prymitywnym poziomie i takimi ludźmi można łatwo rządzić. A kto za tym stoi? Właśnie ci najbogaci, którzy są właścicielami galerii, marketów, tych wszystkich sieciówek. Oni na tym zarabiają i oni nie chcą, żeby te doły społeczne czytały, powiedzmy, tę lewicową literaturę, bo wtedy te doły społeczne zrozumieją, że ktoś na nich zarabia i ktoś nimi rządzą i co? I zrobią rewolucję i będzie problem. Więc chodzi o to, żeby tej rewolucji nie było, a żeby ten wyzysk dalej trwał. Więc ja tę literaturę bardzo, bardzo cenię, ale no właśnie w Polsce jest ten stereotyp, że to jest lewica, marksiści, źli ludzie i tego nie wolno czytać, to jest tylko ideologia i dlatego tych mechanizmów nie rozumiemy, a to są autentycznie brutalne mechanizmy, to też jest kwestia tego, żeby zrozumieć pozycję tych ludzi. No oni się dorobili niesamowitych fortun i oni się no boją też o swoje fortuny, oni chcą je przekazać dalej i oni dobrze wiedzą, że ta dysproporcja w tej chwili między biednymi a bogatymi jest tak wielka, a bogatych jest po prostu więcej, jest dużo więcej. Jakby, znaczy tych biednych jest dużo więcej. Jakby ci biedni teraz się zorganizowali, to autentycznie mogliby nawet tym bogatym gardła poderżnąć, mówiąc wprost i brutalnie. Więc to jest autentyczny konflikt. To jest konflikt, to jest realny konflikt i wyjście z tego konfliktu też nie jest proste. To tak na zakończenie, bo chcę też to jasno powiedzieć, że jakiś taki pomysł, żeby nie wiem, znacjonalizować bogatych i ich majątek rozdać między ubogimi, też absolutnie nie jest żadnym pomysłem, bo to zostanie szybko przejedzone i cofnie nas to w rozwoju, prawda? To jest wszystko dużo bardziej złożone. Więc jakby moją ideą jest tak, moja idea jest taka, jakby moja jakaś taka dla mnie najważniejsza idea jest taka, żeby nie iść w kierunku teraz tego, żeby zabierać bogatym i dawać biednym, bo z tego nic dobrego nie urośnie, tylko żeby podnosić poziom tych najniższych baz społecznych, czy w ogóle całego społeczeństwa poprzez wiedzę, edukację, po to, żeby ta asymetria nie była tak duża, żeby właśnie ci bogaci już nie mieli takiej możliwości po prostu takiego bezwzględnego bogacenia się na koszt tych biedniejszych, tylko żeby ta asymetria po prostu się zmniejszała, ale zmniejszała się poprzez właśnie to podnoszenie poziomu tych nazwijmy to niższych warstw społecznych. No i tutaj właśnie wracając do Davos, Davos ma inny interes w tym, prawda, żeby właśnie ci ludzie stojący za Davos, bo to jest tylko pewna taka fasada, właśnie to metaversum, jak się rzeczywiście by przeprowadziło całą ludzkość do takiego metaversum, to może to oznaczać całkowitą kontrolę chociażby wiedzy, całkowitą kontrolę w ogóle przepływu informacji, bo jeśli ludzie spotykają się w realnym świecie, rozmawiają z sobą, to generuje jakiś taki efekt synergii, wymiany informacji, ktoś coś powie, drugiemu przekaże, szepnie, prawda? Jest coś, co jest niezależne od tego po prostu centrum. Natomiast jak się wszystko wprowadzi do przestrzeni cyfrowej, można kontrolować absolutnie wszystko. Ludzie nawet nie będą mieli możliwości, żeby w poufny sposób sobie przekazywać jakąś taką, prawda, pocztą pantoflonową określone informacje. Czy w ogóle należałoby zatrzymać taki projekt metaversum? Nie, pewnie nie. Pewnie są przestrzenie, które mogą być bardzo prorozwojowe, ale właśnie, jeśli to będzie robione tylko przez najbogatszych, w interesie najbogatszych, to w końcu będzie się to odbywało kosztem osób słabszych, więc nie ma to jakiegoś mechanizmu spiskowego, to są w dużej mierze właśnie takie mechanizmy związane z nierównościami w dostępie do wiedzy, kapitału, władzy, mediów, gdzie te nierówności są po prostu wykorzystywane przez tą silniejszą stronę w interesie silniejszej strony.
I tu myślę, że możemy sobie postawić kropkę, bo czas już mamy taki, jaki mamy. Natomiast pytań mam jeszcze bardzo dużo, więc jeszcze wiadomo, moglibyśmy tutaj porozmawiać o powiązaniach, o tych wszystkich rzeczach, więc umówmy się, że jeżeli ludzie się tym zainteresują, jeżeli będą chcieli więcej, to bardzo chętnie się spotkam, jeszcze bardziej o tym porozmawiam. Więc dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie, bo też oczywiście każdy komentarz, każde polubienie zwiększa zasięg tych treści, a jak już ustaliliśmy, warto budować świadomość. I tobie też bardzo dziękuję za podzielenie się tym wszystkim, że dokładasz tą swoją cegiełkę do tego rozwoju naszej świadomości, więc bardzo ci dziękuję.
Dzięki za rozmowę, ciekawe pytania, bo to też jest dla mnie zawsze jakaś taka inspiracja, w którym kierunku warto myśleć, prawda? Który kierunek warto jeszcze bardziej podrążyć.
Dokładnie, szczególnie, że te powiązania rzeczywiście teraz bardzo się uwidaczniają w naszej, że tak powiem, rzeczywistości i że ta Unia Europejska teraz już tak dużo tych regulacji nakłada na Polskę, że rzeczywiście wiele ludzi szuka źródeł, szuka informacji, chce budować tą swoją świadomość, chce szukać sposobów na to, jak można z tym walczyć, jak można przeciwdziałać tym poszczególnym rzeczom, więc fajnie, że są takie osoby, które to nagłaśniają. No i oczywiście tobie też dziękujemy, że byłeś z nami do końca, że odsłuchałeś, że zobaczyłeś ten wywiad. Zachęcam do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.